Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień. W naszym studiu, choć tylko i wyłącznie głosem, Mateusz Smoczyński. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, witam.
Mateuszu, jeżeli mogę, tak bezpośrednio.
Oczywiście.
Dziękuję. Słuchaj, zastanawiałem się, bo wydaje mi się, że w jakiś sposób przez dużą część swojej kariery byłeś, nie wiem, czy obciążony, czy może zaszczycony tytułowaniem cię następcą absolutnie wybitnego polskiego skrzypca jazzowego, czyli Zbigniewa Seiferta. Tymczasem w rękach, choć tylko i wyłącznie w komputerze, mam twój nowy album Adam's Apple, który dziś absolutnie przedpremierowo zagramy też w Radiu Kraków Kultura. I myślę sobie, że tych oblicz tego, co można zrobić, mając oczywiście jakiś jazzowy background w sobie, jest tyle, że starasz się w jakiś sposób zupełnie usamodzielnić.
Dokładnie tak. Znaczy, ja jestem przede wszystkim bardzo zaszczycony, że niektórzy recenzenci nazywali mnie kontynuatorem drogi wytyczonej przez Zbigniewa Seiferta. Ja jestem wielkim fanem tego, co dla skrzypiec jazzowych zrobił ten krakowski muzyk, który naprawdę odmienił oblicze postrzegania skrzypiec w jazzie, bo przez wiele lat te skrzypce były postrzegane w sposób taki, jak, nie wiem, Stefan Grappelli grał.
Oczywiście.
Czyli w sposób taki mocno swingująco cygański, i to był taki bardzo, bardzo znany, skrzypce były z takiego grania. Zbigniew Seifert trochę odmienił to oblicze na takie bardziej mocno stąpające po ziemi, bardziej modalne, post-coltrane'owskie. Ja przez wiele lat nie znałem dokonań muzyki Zbigniewa Seiferta, bo tych nagrań po prostu nie było w czasach mojej młodości. To wszystko się z czasem odmieniło dzięki fundacji imienia Zbigniewa Seiferta i Anecie Norek, która bardzo pracuje na to, żeby te nagrania w końcu były dostępne, ale w czasach mojej młodości nie. I ja byłem zafascynowany muzyką Johna Coltrane'a przez wiele lat, aż Janusz Muniak kiedyś mi powiedział, że gram w sposób bardzo podobny do Zbigniewa Seiferta, i wtedy dostałem pierwsze płyty winylowe i wtedy rzeczywiście zetknąłem się z grą tego wspaniałego muzyka.
Słuchaj,
okazało
przepraszam,
się, że podążamy trochę podobną drogą.
No właśnie, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale od razu pomyślałem, że właściwie gdzieś u źródła tkwi ta sama inspiracja, nawet jeżeli ona nie spotkała się w sposób zupełnie bezpośredni.
Dokładnie tak. Inspiracja albo inspiracje, bo ja też byłem przez lata zafascynowany muzyką Karola Szymanowskiego, którego, jak mi opowiadała żona Zbigniewa Seiferta, Seifert też bardzo, bardzo lubił. Więc te inspiracje gdzieś tam się zbiegły. Teraz ja, zestawiając na swojej płycie dwa koncerty Zbigniewa Seiferta i właśnie mój Adam's Apple, postanowiłem pokazać, jak różne oblicza w sumie mogą skrzypce obrać, skrzypce improwizujące z orkiestrą symfoniczną, z takim dużym aparatem. Moim zdaniem jest to zupełnie coś innego i już zestawiałem te dwa koncerty ze sobą, bo muszę przypomnieć, że premierę koncertu swojego Adam's Apple miałem w Nostrze i tam raz zagrałem swój koncert, a później chwilę później zagrałem koncert Zbigniewa Seiferta, i to z Joachimem Kunem i naprawdę ze wspaniałą sekcją rytmiczną, więc przyjaciele Zbigniewa Seiferta tam też byli.
Od razu sobie myślę o Adam's Apple, co zresztą wskazujesz wprost, chociaż muszę ci powiedzieć, że podobnie jak z tymi fascynacjami czy inspiracjami twoimi i Seiferta, to podobnie było ze mną, bo właściwie oczywiście pierwsze odczytanie tytułu Adam's Apple kieruje nas w stronę grzechu pierworodnego, ale też i raju. Natomiast prawdę powiedziawszy, słuchając zupełnie niezależnie i okazało się, że ta intuicja jest trafna, pomyślałem o Johnie Adamsie. I ty sam wskazujesz go jako postać niezwykle ważną, nawet jeżeli nieobecną jakoś szczególnie długo w twoim życiu. Ale to faktycznie jest jeden z takich kompozytorów, który dla mnie od właściwie pierwszego momentu, kiedy usłyszałem jego twórczość, okazał się absolutnie przełomowy.
Ze mną było dokładnie w taki sam sposób. Ja pamiętam dokładnie ten moment, kiedy wsiadłem do samochodu i w radiu usłyszałem Naive and Sentimental Music Johna Adamsa. I pamiętam swoje uczucie, znaczy to jest uczucie, którego nie da się zapomnieć. To jest tak, jakby ktoś po raz pierwszy w życiu, w swoim dorosłym życiu zjadł na przykład cytrynę. To jest zupełnie inny smak. I właśnie wsiadłem do samochodu i leciało sobie to Naive and Sentimental Music Johna Adamsa i tak sobie myślę, przede wszystkim nie wiedziałem, co to jest, po drugie nie wiedziałem, czy to mi się podoba, czy to mnie właściwie irytuje, po trzecie nie wiedziałem, czy to jest ładne, czy to jest brzydkie, po czwarte nie wiedziałem, czy to jest minimalizm, czy to jest jakiś maksymalizm i te zestawienie takich nieoczywistych rzeczy ze sobą sprawiły, że totalnie mnie to pochłonęło. Od 2016 roku do dzisiaj uwielbiam muzykę Johna Adamsa. Ona wskrzesiła ogień w moim sercu do muzyki, bo też pamiętam, miałem lekkie wypalenie w 2016 roku, bo cały czas latałem do Stanów Zjednoczonych. Tam w San Francisco mieszkałem jedną nogą, a drugą nogą mieszkałem w Warszawie. Miałem mnóstwo koncertów. Wydawało mi się, że wszystko, co w muzyce się już wydarzyło, to słyszałem i nic mnie nie zaskoczy. I tutaj właśnie ten John Adams przyszedł z pomocą i do dzisiaj naprawdę mam wielki ogień w sercu do muzyki i wiem, ile to jeszcze niespodzianek może mnie w życiu spotkać, takich muzycznych niespodzianek, bo naprawdę muzyka Johna Adamsa pokazała mi, że są rzeczy, o których nie mam bladego pojęcia i pewnie takich rzeczy jest jeszcze mnóstwo i takich kompozytorów, którzy pewnie mnie zaskoczą prędzej czy później, będę odnajdywać co jakiś czas, mam przynajmniej taką nadzieję.
No zdecydowanie z całego serca tego ci życzę, ale od razu taka łezka w oku mi się kręci, bo zastanawiam się, które to mogło być radio, które gra Johna Adamsa.
Mogę chyba wprost powiedzieć, że to jest dwójka radiowa.
No oczywiście. Drugim w Polsce jest Radio Kraków Kultura, mogę ci to od razu powiedzieć.
Dokładnie i to bardzo, bardzo mnie cieszy. Ja się tylko zastanawiam, dlaczego ja do 2016 roku nie miałem pojęcia o muzyce Johna Adamsa, mimo że mieszkałem, proszę państwa, w San Francisco, gdzie mieszka i John Adams. I mimo że muzyka Johna Adamsa jest najczęściej graną współczesną muzyką na świecie.
No,
żyjącego kompozytora.
Niesamowite rzeczywiście. Słuchaj, być może po prostu trafił dokładnie w ten czas, w który miał trafić, w tym 2016.
Prawdopodobnie tak, bo od tego momentu moja twórczość zupełnie się odmieniła. Ja miałem kilka takich momentów zwrotnych. Właśnie pierwszym momentem to było poznanie muzyki Johna Coltrane'a, drugim poznanie muzyki Karola Szymanowskiego, trzecim z kolei poznanie kwartetu Turtle Island Quartet, z którym zresztą później miałem przyjemność grać. I to, że spostrzegłem się, że w kwartecie smyczkowym można groović, można improwizować, można swingować, że to wszystko jest możliwe. No i czwartym takim odkryciem przełomowym w moim życiu jest odkrycie muzyki Johna Adamsa i dzięki temu moja droga twórcza zupełnie poszła w innym kierunku. Teraz bardzo dużo piszę muzyki symfonicznej, bardzo dużo staram się łączyć ze sobą te wszystkie inspiracje, które moim zdaniem w jakimś tam stopniu tworzą mój własny styl, bo nawet starając się napisać coś w stylu Johna Adamsa, ale będąc w sercu jakimś tam Coltrane'owcem czy Zeifertowcem, łączę te rzeczy ze sobą mimochodem. I później jak no, z boku ktoś słucha tej muzyki, no to ona nie przypomina niczego innego. Znaczy, to mnie bardzo cieszy, że to jest muzyka, która nie ma sobie nie tyle równych, ale podobnych, bo są rzeczy dużo wspanialsze od tych moich, ale rzadko kiedy się spotykam z muzyką, która w taki, a nie inny sposób łączy tą symfonikę ze skrzypcami jazzowymi, albo w ogóle z improwizacją jazzową.
No widzisz, właśnie to chyba trochę na tym polega, że dopiero opierając się na czymś wcześniejszym, czerpiąc te inspiracje, możesz faktycznie przy odrobinie wyobraźni i pewnie ogromnej ilości pracy wytworzyć coś absolutnie własnego i rzeczywiście tak jest z twoim koncertem skrzypcowym, bo muszę ci powiedzieć, że to też jest rzecz, której ja nigdy wcześniej nie słyszałem i mówię to zupełnie otwarcie. I od razu zaczynam się zastanawiać, bo ja nie jestem, prawdę powiedziawszy, zwolennikiem, w cudzysłów pewien je ubierając, crossoverów, ale okazuje się, że tak samo jak wielokrotnie już wspomniany przez ciebie John Adams, tak też i Mateusz Smoczyński potrafią doskonale łączyć różne estetyki. W związku z tym zastanawiam się, w jaki sposób w tym wielkim kotle twojej wyobraźni, ale też i doświadczeń byłeś w stanie wytworzyć coś takiego. Gdzie tkwią tak naprawdę ślady tego, co słyszymy na Adam's Apple?
To jest w ogóle bardzo dobre pytanie, bo ja szczerze mówiąc też nie jestem zwolennikiem takich, w cudzysłowie oczywiście, chamskich crossoverów i w ogóle też nie jestem wielkim orędownikiem skrzypiec w jazzie.
Muszę ci się przyznać, że ja również.
A co gorsza, ja to wszystko robię i staram się to robić w taki sposób, żeby mnie to nie denerwowało. Znaczy przede wszystkim jak łączę improwizację z symfoniką, to unikam jak ognia sekcji rytmicznej w tych moich kompozycjach. Staram się, żeby orkiestra sama w sobie była takim aparatem, który nadaje pęd całemu utworowi, bo te zestawienia, z którymi ja się zetknąłem w swoim życiu, wyglądały w taki sposób, że orkiestra grała długie nuty, a sekcja rytmiczna robiła całą brudną robotę. I w dodatku, przez to, że robiła sekcja rytmiczna całą napędzającą robotę, to w sytuacji sal koncertowych stworzonych dla orkiestr symfonicznych to też się nie sprawdzało.
Zupełnie, to prawda.
Moje skojarzenia z łączeniem orkiestry symfonicznej z muzyką improwizowaną są najczęściej niedobre, ale właśnie odmieniło się w ogóle moje postrzeganie orkiestry symfonicznej, kiedy usłyszałem Johna Adamsa, który świetnie to robi, świetnie sprawia, że muzyka jest bardzo napędzona przez aparat wykonawczy orkiestry symfonicznej. To są wszystko muzycy klasyczni, którzy pięknie groovią, pięknie swingują, ale to jest właśnie sposób pisania i sposób myślenia o orkiestrze, a nie to, że po prostu dołączymy do orkiestry muzyka jazzowego i wtedy jakoś to będzie. Bo zazwyczaj jakoś to jest, ale przez to, że mamy do czynienia z salą stworzoną do muzyki klasycznej, to jest to najczęściej tak średnio. Ale też wracając do tego pytania, ja przez swoje życie grałem różne style muzyczne. Znaczy przede wszystkim ja wychowałem się w rodzinie muzycznej i rodzice posłali mnie do kapeli ludowej, jak jeszcze byłem dzieciakiem. Później chodziłem do szkoły muzycznej, w szkole muzycznej w szkole muzycznej musiałem grać muzykę poważną, a z kolei ja miałem bzika na punkcie muzyki jazzowej, więc uwielbiałem słuchać muzyki jazzowej. Jeszcze nie odważałem się tej muzyki jazzowej grać.
Już we Wrotowiec, chociaż tylko w wyobraźni.
Na razie tak. Z pomocą przyszedł mi brat, bo mój brat później zaczął, mimo że jest starszy, później zaczął słuchać muzyki jazzowej. Ale on z kolei słuchał w domu bardzo dużo zespołów rockowych, popowych, od Beatlesów przez Queen, Michaela Jacksona. Ja wtedy nie za bardzo lubiłem tych wykonawców, teraz ich uwielbiam, ale nasze drogi z bratem się tak zbiegły, że ja słucham dużo jazzu, on dużo tego pop rocku. I nam w pewnym momencie wszystko się zaczęło podobać, czego słuchaliśmy w tym jednym pokoju i brat pierwszy zaczął grać muzykę rozrywkową, muzykę jazzową. Później mnie namówił, zacząłem improwizować, więc jeszcze jak miałem lat 14-13, to pamiętam, że już miałem okazję grać naprawdę z fajnymi ludźmi. Na przykład Michał Miśkiewicz chodził z moim kuzynem do klasy i czasami przyjeżdżał na imprezy do mojego kuzyna i że mieszkaliśmy w podobnych miejscach, no to miałem przyjemność w wieku kilkunastu lat już jamować z moim ukochanym perkusistą, którego naprawdę uwielbiam, jak on wspaniale gra i no, miałem dużo szczęścia w życiu. Później jeszcze w czasach licealnych mi bardzo spodobał się taki zespół jak Rage Against the Machine, później oczywiście Turtle Island Quartet, więc ilość tych gatunków, z którymi się stykałem na co dzień, była niezwykle duża. I to mi siedzi w sercu i myślę, że takim wspólnym mianownikiem tego, co aktualnie robię, jest to, że ja staram się być prawdziwy, mimo że bardzo pewnie czerpię z wielu źródeł, to może jednak mieć taki wspólny mianownik spinający te wszystkie rzeczy w postaci mojego gustu i moich upodobań stylistycznych.
Tak, ale kiedy słyszę nazwiska czy zespoły, które wymieniłeś, to właściwie rzeczywiście tych źródeł jest mnóstwo i dopiero okazuje się, że syntetyzowanie ich w Mateuszu Smoczyńskim daje taki efekt. Powiedz mi proszę jeszcze, zastanawiam się nad tym, w jaki sposób musiałeś, pewnie doświadczenie z Atom String Quartet w jakiś sposób ci w tym pomogło, czy doświadczenia w ogóle z muzyką klasyczną, czy jak to się w Polsce mówi, poważną, nawet jeżeli czasem jest zupełnie niepoważna. W jaki sposób musiałeś przestawić trochę, bo zakładam, że pewnie tak było, tory swojego myślenia na zorkiestrowanie jednak było, nie było i napisanie właściwie całej partii orkiestry tak, żeby ona rzeczywiście spełniała te założenia, o których mówisz, czyli żeby ona w jakiś sposób była motorem, Adam Sapol.
Tak, znaczy przede wszystkim pisanie na orkiestrę symfoniczną zaczęło mi się od projektu z Atom String Quartet, który nie został jeszcze niestety nagrany. Mam nadzieję, że to w końcu się pojawi się taka możliwość, ale nagrywanie z orkiestrami symfonicznymi nie jest rzeczą prostą, bo tam jest mnóstwo ludzi i koordynacja tego wszystkiego finansowo-logistyczna jest naprawdę trudna. Niemniej jednak dostaliśmy zaproszenie od Filharmonii Szczecin na napisanie. Byliśmy artystami rezydentami z Atom String Quartet. Tam mogliśmy napisać, na jaki aparat wykonawczy chcieliśmy. Mieliśmy kilka swoich koncertów. Jeden z koncertów to było pisanie na orkiestrę symfoniczną. I pamiętam pół roku z mojego życia, że byłem tak podekscytowany tym faktem, tak zacząłem studiować, jak się pisze na orkiestrę. Dużo rzeczy intuicyjnie oczywiście robię i uważam, że intuicja jest bardzo czymś dobrym, przynajmniej w moim przypadku. Przez to, że jestem bardzo osłuchany z muzyką, to intuicja podpowiada mi, co jest możliwe do zagrania, co nie. Dodatkowo jeszcze mamy takie możliwości jak internet, a w internecie jest wszystko, więc można studiować instrumentację tak naprawdę w momencie, kiedy jest ona potrzebna, czy kiedy piszę na kotły, to mogę wejść sobie nawet na YouTube'a i zobaczyć dokładnie, co mogę napisać. Mogę przeczytać książki, bo książki są dostępne, mogę wypożyczyć książki, mogę. Materiałów jest naprawdę mnóstwo. Jeśli jest tylko taka potrzeba, można mieć w przeciągu kilku sekund odpowiedzi na wszystkie pytania. Teraz jeszcze dochodzi sztuczna inteligencja, która oczywiście też może odpowiedzieć, nie wiem, jakbym miał pytanie, jak pisze się pedałowanie na harfę, no to myślę, że doskonale sztuczna inteligencja mogłaby w tych rejonach się sprawdzić i odpowiedzieć mi na te pytania. Ale wracając jeszcze do tego pisania na orkiestrę symfoniczną i Atom String Quartet, ja pamiętam pół roku z życia byłem bardzo tym faktem podekscytowany i kiedy już zdawaliśmy nuty, kiedy przyjeżdżaliśmy na próby do Filharmonii, kiedy w końcu odbył się ten koncert, wszystko było tak szybko się działo, że ja następnego dnia, kiedy się obudziłem w hotelu, pamiętam, że poczułem taką zupełną pustkę, bo się zacząłem zastanawiać, co ja teraz mam ze sobą w ogóle zrobić, czy ja jestem w ogóle do czegokolwiek potrzebny, jak już to wszystko się odbyło. Poczułem taką pustkę, może nawet depresję, przygnębienie. I w tym samym momencie, zaraz po śniadaniu, zadzwoniłem do jednego z organizatorów i powiedziałem mu, że mam taki szalony pomysł, żeby zrobić koncert na skrzypce improwizującej orkiestrę symfoniczną. I ten sam człowiek odpowiedział mi, że świetnie się składa, bo właśnie wczoraj spadł nam jeden koncert symfoniczny i mamy wolny termin 4 listopada. Ale ty, Mateusz, już coś masz? I padło takie pytanie. Ja mówię, tak, już mam parę pomysłów, chociaż nic nie miałem, ale no trzeba było brać termin, jeśli był dostępny aparat taki wykonawczy w postaci orkiestry symfonicznej, można było zagrać swój koncert, więc oczywiście się na to zgodziłem i zacząłem pisać. Co prawda był to czas, kiedy pisałem Adam Sapu, koncert z orkiestrą szczecińską zagraliśmy bodajże chyba w kwietniu albo w maju, a w listopadzie odbyła się już premiera Adamsa Apple, więc tego czasu nie było dużo. Tym bardziej, że jeszcze bardzo dużo koncertuję, gram ponad setkę koncertów rocznie, więc no nie jest to wszystko łatwe, żeby spiąć ze sobą. Udało się zdążyć na listopad, była się premiera pierwszego koncertu Adams Apple, później odbyły się kolejne premiery, bo tych koncertów już mam na swoim koncie około 5.
A niedługo, za 3 tygodnie mniej więcej, premiera twojego albumu z koncertem na skrzypce improwizującej orkiestrę smyczkową Adams Apple, ale jest, jak wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy, także drugie oblicze tejże płyty, a mianowicie koncert jazzowy na oczywiście skrzypce, orkiestrę symfoniczną, no i wreszcie tę grupę rytmiczną, która gdzieś tam się przewijała w naszej dyskusji i właściwie pokazujące rzeczywiście trochę jak czerń i biel, zupełnie inne oblicze, i to oczywiście jest koncert autorstwa Zbigniewa Zajferta. W dodatku opublikowany po raz pierwszy w formie audialnej. To jest też dość niesamowite. Wspomniałeś o Fundacji imienia Zbigniewa Zajferta i Anecie Norek, że właściwie dopiero teraz wracają do nas utwory tego absolutnie wybitnego polskiego muzyka.
Tak, ja tym bardziej się cieszę, że moje wydanie jest dokładnie 50 lat po napisaniu tego koncertu. Przerażające to jest to, że przez 50 lat nikt tego koncertu ani nie wydał, ani nie nagrał. Ja razem z fundacją też przygotowałem nuty tego koncertu, więc jeśli ktoś ze słuchaczy byłby zainteresowany, żeby taki koncert zagrać, wykonać, to serdecznie wszystkich namawiam, skrzypków improwizujących albo orkiestry, i z przyjemnością taki koncert wykonam. Więc nuty są dostępne. Razem z fundacją Zbigniewa Zajferta wykonaliśmy taką pracę. Też właśnie po tych 50 latach to jestem bardzo dumny, że akurat trafiło na mnie, że ten koncert po prostu jest pierwszym, moje wykonanie jest pierwszym wydaniem tego koncertu. I też niezmiernie się cieszę, że ten koncert mogłem nagrać naprawdę ze wspaniałą sekcją rytmiczną w postaci Dominika Wani na fortepianie, Sławomira Kurkiewicza na kontrabasie i Michała Miśkiewicza na perkusji, tak więc...
No absolutny top, oczywiście.
Dokładnie.
Mateuszu, wobec tego czekamy na premierę Adams Apple i zapewne będziemy wracać do twojej płyty, kiedy już tylko się ukaże od początku do końca w całości w Radiu Kraków Kultura. Jeżeli byłbyś skłonny jeszcze powiedzieć, gdzie wobec tego spośród tej setki koncertów, które grasz rocznie w Krakowie bądź okolicach, albo choćby i w Polsce będzie można cię usłyszeć w najbliższych dniach, tygodniach.
No to tutaj od razu się państwu przyznam, że moje marzenia, piękne marzenia się spełniają i premiera płyty odbędzie się w Radziejowicach, koncertowa premiera
to
płyty.
To jest cudowne miejsce.
Tak, to jest cudowne miejsce, ale będę występować z cudownym artystą, bo mój podwójny koncert na skrzypce, saksofon i orkiestrę symfoniczną wykonam, uwaga, z Branfordem Marsalisem, który przyjął moje zaproszenie. Więc będzie tam nie dość, że premiera płyty, którą oczywiście wydajemy z Warnerem, wspaniałą wytwórnią, i płyta będzie dostępna na Super Audio CD, czyli w wysokiej jakości na krążku, będzie dostępna w Dolby Atmos w serwisach streamingowych, będzie dostępna też na płycie winylowej, więc pełen komplet tutaj dla wszystkich fanów, będą przygotowane właściwe media, z których będą mogli tego słuchać w sposób sobie tylko i wyłącznie, jaki będą chcieli. Ale najpiękniejszą dla mnie rzeczą jest to, że właśnie tego dnia będzie koncert z Branfordem Marsalisem i no, moje marzenia się spełniają, że ten koncert w ogóle dochodzi do skutku.
No muszę przyznać, że trochę szał, drodzy państwo. 7 lipca o 21 w Radziejowicach Mateusz Smoczyński, Branford Marsalis, a może odwrotna kolejność, właściwie nie wiem. Orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Michała Klauzy, koncert na saksofon, skrzypce i orkiestrę Tupix. Bardzo fascynuje mnie ten tytuł. Ja już wiem, co on znaczy, ale odsłoń proszę, Mateuszu, chociaż rąbek tej tajemnicy.
Tak, bo tytuł jest zapisany w postaci takiego równania 2PX, ale tak naprawdę chodziło mi głównie o to, że tytuł powinien nawiązywać do serialu Davida Lyncha Twin Peaks. Ja próbowałem skontaktować się z Davidem Lynchem i zapytać, czy ja mogę użyć tytułu właściwy, czyli Twin Peaks, wpisany po angielsku. Tam dostałem od managementu Lyncha, że no niestety był zajęty, nie mógł się tą sprawą zająć, ale menadżerka mówi, że lepiej może odesłać się do telewizji i sprawdzić prawa autorskie, ale sądzi, że lepiej wymyślić coś innego. Więc wymyśliłem taki oto skrót. Moim zdaniem jest to jednak dobry ruch, że to nie nazywa się dokładnie tak jak sam serial, bo jak ktoś będzie wyszukiwać w Google, no to jak wpiszę Twin Peaks, no to mój wynik pewnie się pojawi na miejscu tysięcznym w wyszukiwarce, a jak ktoś wpisze 2PX, no to pojawi się na pierwszym miejscu i będzie mógł zobaczyć, o co chodzi. Niemniej jednak, ja pisałem ten swój koncert Twin Peaks w momencie, kiedy był lockdown, kiedy musieliśmy siedzieć w domu. Ja pamiętam, że miałem w końcu dużo czasu na komponowanie. Miałem zlecenie, że muszę napisać ten koncert podwójny i zacząłem oglądać filmy Davida Lyncha, niektóre po raz kolejny, niektóre zupełnie na nowo. Obejrzałem wszystko Davida Lyncha, ale pamiętam moment, kiedy zacząłem oglądać Twin Peaks i natknęła mnie taka myśl, że to jest doskonały tytuł w ogóle na koncert podwójny, bo mamy...
To prawda.
Dwa szczyty, więc tak sobie pomyślałem, może to nie jest zły tytuł, to była pierwsza myśl. Później, jak się naprawdę wkręciłem w oglądanie tego serialu i bardzo mnie pochłonął ten cały surrealizm, pomyślałem sobie, że w ogóle opowiedzenie tej historii w koncercie może być też ciekawym zabiegiem. No i tak właśnie zrobiłem. Nawet krzyk Laury Palmer udało mi się w jakiś sposób zaimitować. Czym? Gwizdkiem. Takim gwizdkiem trochę przypominającym brzmienia gwizdek policyjny, ale jak nawet podłożyłem gwizdek pod obraz z krzykiem Laury Palmer, to było to dokładnie to samo, co ona robiła. Więc myślę, że to się przekłada bardzo dobrze, ale tak, jeszcze wracając do całego konceptu Twin Peaks, jest tam opowiedziana cała historia trzech serii właśnie serialu Twin Peaks.
Ciekaw jestem, jak poradziłeś sobie ze słynnym ósmym odcinkiem trzeciego sezonu, w którym...
Bomba atomowa?
Tak, tak. Pojawia się Krzysztof Penderecki, Got a Light.
Tak, no jest parę nawiązań do Krzysztofa Pendereckiego w tym koncercie również, a całość kończy się właśnie krzykiem Laury Palmer, dokładnie tak jak w tym trzecim sezonie Twin Peaks, że to wszystko wraca tak naprawdę do początku, więc no, starałem się opowiedzieć tą historię dosyć dokładnie. Nawet jest śmieszna historia z drugą częścią, bo druga część mojego koncertu nazywa się Laura. I tam specjalnie zostawiłem takie zupełnie dwa różne oblicza Laury Palmer. Najpierw ja gram na skrzypcach piękny, romantyczny temat i to jest to romantyczne oblicze Laury Palmer, a później wchodzi saksofon z takim graniem mocno Coltrane'owskim, takim jak mamy na przykład na płycie Sunship albo Meditations. Napisałem nawet tam w nutach, że to ma być po prostu wrzask, jaki Coltrane robił na tych płytach. I to jest to oblicze diabelskie Laury. Więc no, jak słuchaczom mówię o tym, to później najczęściej dostaję taki feedback, że rzeczywiście skojarzenia są jak najbardziej właściwe. Więc to mnie bardzo cieszy.
Już państwo wiecie, 7 lipca w Radziejowicach. Mateuszu, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Będziemy na
ja
pewno
dziękuję serdecznie.
W Radiu Kraków Kultura wracać do Adams Apple. Naszym gościem był Mateusz Smoczyński. Dzięki raz jeszcze.
Dziękuję, do widzenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.